będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno w Radiu Maria, jak i w telewizji Trwam. Dzisiaj będziemy mówić o tym, kto jest mężem stanu, a kto nie jest. Temat dokładnie mąż stanu w dawnej polityce polskiej, a w dobie obecnej. I ten temat podejmujemy z profesorem doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą.
Witam serdecznie.
Oraz z doktorem Leszkiem Pietrzakiem.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
No teraz patrzymy na mężów stanu, którzy są celebrytami, którzy są politykami, których widzimy na pierwszych stronach gazet, portali internetowych. Często widzimy ich w wywiadach telewizyjnych, w radiowych. Czy możemy powiedzieć, że to są mężowie stanu?
Trzeba by wrócić do źródłosłowu. A pamiętajmy, że tutaj, jeśli się mówi o mężu, oczywiście tu chodzi o mężczyznę i o męskie cechy, ale chodzi o męstwo też. Więc jest to pewna cnota, która nie łączy się bezpośrednio z czymś, co byśmy nazwali PR-em w tym współczesnym wydaniu, ale z czymś, co można by nazwać w kategoriach ojca, ojca ojczyzny, prawda, i tak dalej. Bo tu stanu to znaczy państwa. Ja mam takich znajomych, gdzieś tam nawet w Radzie Miasta, którzy obrzucają się obelgami, czy chcą zarzucić sobie pewne rzeczy, określając się mianem polityk. I mówi, ty to jesteś polityk, albo wypowiadasz się politycznie, albo pan nie jest merytoryczny, tylko polityczny w czymś. Czyli krótko mówiąc, całą tę sferę polityczną, która powinna zmierzać do tego, ażeby kreować postaci zdolne, przemieniać rzeczywistość, czy prowadzić Polskę w bardzo dobrym kierunku, określa się mianem tylko brudnej gry właśnie o głosy i brudnej gry o władzę i o pieniądze. I to jest cały jak gdyby ten świat, który tak już jest zdefiniowany i on tak funkcjonuje w języku, bo język nam określa też świadomość, jak my myślimy o tych sferach. I proszę zauważyć, że tacy ludzie, którzy są bardzo błyskotliwi w tej sferze dzisiaj telewizyjno-medialnej, oni pojawiają się i znikają. To znaczy nieraz zadajemy sobie pytanie, odszedł taki ktoś, czasem nawet umarł po iluś latach i stawiamy pytanie, ale co po nim zostało? No oczywiście zostały jakieś filmy archiwalne i tak dalej, ale co on wniósł, jakie dobro, jaką mądrość w przestrzeń publiczną, która by jak gdyby budowała to społeczeństwo, to państwo, ten naród na przyszłość. I w wielu wypadkach mówimy, to pustka była, to może było ładne i efektowne emocjonalnie, a w sensie rzeczywistym pustka, albo nawet jakaś degrengolada, czy jakieś niszczenie pewnej substancji. Więc w tym sensie po to się w tej chwili też o tym mówi, czy my o tym staramy się w tej chwili mówić, ażeby przebić się przez ten zgiełk, bo co kampania wyborcza, wiemy, że je mamy co chwila, to mamy jak gdyby zapodawany cały ten zgiełk medialny. Natomiast bardzo trudno, szczególnie młodemu człowiekowi, jest przez to przebrnąć i zapytać się, kogo szukamy, kogo chcemy wybrać, o co w tym wszystkim chodzi. I proszę zwrócić uwagę, oczywiście to jest historycznie, można powiedzieć, daleka postać, zupełnie daleka, ale sięgnijmy do czasów, kiedy w ogóle jeszcze telewizji nie było, a nawet prasy, kiedy gdzieś tam w zamierzchłych czasach Mieszko I przyjął chrzest, czy można jego decyzję, jego życie, jego spuściznę uznać jako spuściznę męża stanu? No tak, a no dlaczego? Ano bo całe dzisiejsze nawet życie i wszystkich pokoleń Polaków przez te setki lat to było życie w odniesieniu do tej potężnej decyzji i potężnego dziedzictwa, które wprowadził no pewną mądrością, polityczną mądrością taką życiową. Bo tutaj chodzi o dwie rzeczy, jeśli mówimy o mężu stanu. Tu, to nie chodzi tylko o mądrość, chociaż też to musi być człowiek mądry, a więc patrzący w perspektywie dalekiej czasowej i w perspektywie długiej na przyszłość. To nie może być gracz doraźny. To musi być ktoś, który zada sobie fundamentalne pytanie, co ja swoimi decyzjami zostawię po sobie, jak to się mieści w całej perspektywie dziedzictwa. Co wezmą ci, którzy przyjdą po mnie, czy pustkę, czy nie. I proszę zwrócić uwagę, że to jest z jednej strony ta mądrość, a z drugiej strony cnota męstwa, czyli siła woli. Taki ktoś musi umieć pociągnąć sobą, swoimi decyzjami, swoją determinacją, wspólnotę do czynienia, do realizacji tego dobra. I oczywiście takie postaci mieliśmy w historii. Możemy tam kilka wymienić. Oczywiście ja sięgnąłem tak bardzo daleko, ale w XX, przełomie XX-XIX wieku można chociażby wymienić Romana Dmowskiego, który z jednej strony, bo my nie doceniamy takie postaci, my bardziej szukamy tych powstańczych, bo to jest efektowne, to jest na dziś, tutaj krew się leje, ale są takie, które pracowały lub zaaranżowały mnóstwo, tysiące ludzi do pracy nad społeczeństwem, ażeby go upodmiotowić, na przykład chłopów, na przykład robotników, przygotować ich do bycia Polakiem, przygotować ich do niepodległości, zdiagnozować całą sytuację międzynarodową tak, ażebyśmy nie zostali ograni jako naród, ażeby czynnik zewnętrzny, decyzyjny nie decydował o tym, czy my mamy iść w tę stronę, czy w tę, ale żeby się wytworzyła siła, która w Polsce będzie o tym decydować. No i jest ten wielki efekt.
Będzie to świadoma decyzja.
Tak jest i jest ten efekt w postaci niepodległości. Ogromna siła intelektu, ogromna siła woli. Tutaj jadąc z kolegą doktorem w pociągu zastanawialiśmy się nad jedną jeszcze rzeczą. Czy mężem stanu może być tylko polityk, ten z wyboru, czy ten, prawda, który odziedziczył na przykład tron, bo jest monarchą, czy może to być ktoś zupełnie inny? Kiedy definiujemy klasycznie politykę, to ci moi różni znajomi gdzieś tam z platformy, którzy się obrzucają obelgami ty polityku, a gdyby rozumieli dobrze samo znaczenie słowa, to tak naprawdę każdy, kto działa społecznie, w czymkolwiek jest politykiem. I gdybyśmy się tak przyjrzeli przez czasy komunizmu w Polsce i zadali sobie pytanie, kto nas przeprowadził siłą intelektu i siłą woli przez ten komunizm, jeśli nie suchą nogą, bo się do końca nie dało, ale w trwałej tkance tej substancji narodowej, to każdy powie, no prymas Wyszyński, a przecież on nie był politykiem, ale sprawował jak gdyby taką funkcję interreksa nie wprost, no bo musiał ktoś przejąć odpowiedzialność za cały naród, również w tej sferze, byśmy powiedzieli, świeckiej, nie tylko kościelnej. To są ludzie, którzy żyją w nas, w tych relacjach z nami, nieustannie, w sensie pozytywnym. A ojcze, taki jeden przykład też z pociągu, z naszych dyskusji wzajemnych. Zauważono...
Widzę, że rozmowy niedokończone powinny być z kamerą właśnie w pociągu.
W pociągu później
tutaj
byśmy tutaj...
Tak,
myślę, że to, ale to wszystko opowiemy, jak było. W XVIII wieku ja się nieraz zastanawiałem, dlaczego w Konstytucji 3 maja zawarto zapis, że tron będą dziedziczyć Sasi z tej dynastii. Przecież w historii my wiemy, że za czasów saskich był potężny upadek Rzeczpospolitej, że za tych czasów były zrywane masowo sejmy, że praktycznie nie udawała się żadna reforma, że Rzeczpospolita została wplątana w sieć intryg międzynarodowych wbrew swoim interesom, że wreszcie zewnętrzne mocarstwa praktycznie rozstrzygały o tym, co się w Polsce dzieje, łącznie z wyborem króla. I nagle do tego się nawiązuje w czasach reformy. I tu dobrze ktoś zdiagnozował, że dla współczesnych, pogubionych politycznie, wyborców, tak to nazwijmy, chodzi o szlachtę, czasy saskie, a szczególnie Augusta III, to były wspaniałe. Jedz, pij i popuszczaj pasa. Beztroskie. Wojen specjalnie nie było. Były pewne swobody. Co z tego, że anarchia? I zwróćmy uwagę. I tu niby było cudownie, niby pijarowsko wszystko się zgadzało. A skutkiem tego był upadek Rzeczpospolitej. I to jest, i co zostaje? No degrengolada czy pustka. Mąż stanu widzi to dalej. To znaczy ma tę świadomość. Najczęściej jednak łatwiej być mężem stanu i człowiekiem wierzącym, bo on wie, że jego życie nie kończy się z chwilą śmierci. I on wie, że kiedy odejdzie, to będzie miał tą spuściznę jak gdyby na oku. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Czy to go będzie dręczyć tam, czy to go będzie cieszyć? To są fundamentalne rzeczy. Po prostu takie ojcowskie spojrzenie na to, co zwiemy polityką. I dzisiaj, kiedy rzeczywiście ten PR tak zwany, czy te rozgrywki medialne, tylko i wyłącznie oddziałujące na emocje i tylko i wyłącznie nastawione na dziś, na szybkie zdobycie pieniądza, szybkie zdobycie władzy, no nieraz wykluczają z całej tej perspektywy tych, którzy mogliby być mężami stanu, a więc poprowadzić nas w pewnej perspektywie i mądrości, i siły. Tu polityk musi być mąż stanu dwojaki. I mądry, i silny, w sensie siły woli. To są rzeczy zbieżne. To nie jest naukowiec, który tylko kontempluje, i to nie jest jakiś, prawda, górnik, który ma może siłę woli kopania czy czegoś tam, ale to musi być zbieżne, takie cnoty społeczne. Tacy ludzie w historii są. Pewnie tacy ludzie są i we współczesności, tylko cały nasz wysiłek powinien iść w tym kierunku, żeby rozumiejąc, kim jest, co to znaczy być mężem stanu, czym jest Polska i co to znaczy przywództwo w takim kraju, żebyśmy tych ludzi umieli dostrzec. Bo jeśli nie, to w tym zgiełku będziemy wybierać tylko jakieś świecidełka, które po paru latach okażą się, no cóż, czy aż tak to rzeczywiście ta postać była aż tak pusta i czy aż taką pustkę zostawiła i dlaczego ja się dałem aż tak bardzo uwieść. No bardzo byłoby to smutne, gdybyśmy na tej konstatacji zostali.
Nie, można powiedzieć, to relacja rozmów z pociągą dwóch panów, profesorów historyków, profesora doktora Mieczysława Ryby i doktora Leszka Pietrzaka. W słowach doktora profesora Ryby, no a teraz doktor Leszek Pietrzak.
No właśnie, jesteśmy w trakcie kampanii przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wybory prezydenckie to jest takie wydarzenie, które no, siłą rzeczy przywołuje męża stanu, prawda? Zaczynamy się zastanawiać, który z kandydatów jest mężem stanu, a który tym mężem stanu nie jest i czy w ogóle wśród nich jest jakiś mąż stanu. No niewątpliwie to jest takie wydarzenie, które przywołuje męża stanu. No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, to w zasadzie trzeba zdefiniować, kim jest mąż stanu, co to jest za osoba. Jak szukałem definicji, otworzyłem słownik języka polskiego i tam jest powiedziane krótko i jasno, wybitny polityk, dyplomata. No i tak uwzględniając tą definicję, to niewiele z niej wynika. No dobrze, ale któż jest tym wybitnym politykiem, któż jest wybitnym dyplomatą? Jak to zmierzyć? W innych definicjach, takich bardziej politologicznych, wskazuje się, że jest to taki pewien związek racji stanu z interesem państwa, że to jest ktoś, kto w tym kierunku działa. Z jednej strony przyświeca mu racja stanu, z drugiej strony interes państwa. I tak naprawdę te wszystkie definicje to nie są pełne, nie są wyczerpujące, bo tak jak tutaj pan profesor zaznaczył, no rzeczywiście, no, czy mężem stanu może być tylko polityk, czy może być tylko dyplomata? Gdybyśmy się zastanowili, to na pewno możemy wskazać mężów stanu, którzy byli duchownymi, byli działaczami społecznymi, gospodarczymi, czyli niekoniecznie musi to być czysty polityk, taki z krwi i kości, czy dyplomata. Tak reasumując, to bardzo trudno jest dobrze zdefiniować w sposób taki pełny, kompletny męża stanu, kim on w zasadzie jest. Możemy wyodrębnić pewne cechy, które, dzięki którym jest ktoś tym mężem stanu lub cechy, które powodują, że tym mężem stanu nie jest. I ja myślę, że stosując taki prosty podział, taką prostą typologię, to na pewno możemy powiedzieć jedno, że no, mąż stanu to niekoniecznie musi być polityk, ale na pewno jest to człowiek, który swoją aktywność prowadzi w obszarze życia państwowego, publicznego, prawda? Z tym chyba się zgodzimy. No, druga taka cecha to na pewno ktoś taki jak mąż stanu musi wyznawać pewien świat wartości, pewne wartości, z którymi większość z nas może się zgodzić, prawda? Czyli ten świat wartości. Trzeci element, na który ja bym zwrócił uwagę, to jest pewna wizja państwa, wizja społeczeństwa, wizja narodu, taka, która służy dobru ogółu, prawda? Czyli on jest wyznawcą pewnej wizji państwa. No i kolejny element z tym związany, to tą wizję państwa realizuje, prawda? On ją realizuje w praktyce. No i oczywiście kolejny element z tym związany bierze odpowiedzialność za realizację tej wizji państwa, które, jak podkreśliłem, służy dobru ogółu. Pewnie tych cech jest więcej, ale ja bym się na razie skupił na tych, które tutaj wymieniłem. Czyli to niewątpliwie musi posiadać mąż stanu. Natomiast czego mąż stanu nie powinien, jakich cech, czy kto nie może być mężem stanu? Może tak. No na pewno, ja bym powiedział tak, na pewno mężem stanu nie jest ten, który za takowego się podaje. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach wiele osób, wielu polityków, wielu ludzi działających w życiu publicznym tak na dobrą sprawę sami uznają siebie za męża stanu, prawda? miasta kreują się na takiego męża stanu i chcą, żeby ich postrzegano jako męża stanu. No, mężem stanu na pewno nie jest ten, kto prowadzi dzisiaj w sondażach popularności, prawda? Czyli jest najpopularniejszym politykiem. To nie oznacza, że on jest mężem stanu. To jest jeszcze przepaść między jednym a drugim. Na pewno mężem stanu nie może być człowiek, który nie wyznaje żadnego świata wartości, na którego ta jego cała aktywność w życiu publicznym, politycznym jest zupełnie gdzieś poza obszarem pewnych wartości. Wartości, które są dobre dla wszystkich. Na pewno nie może być mężem stanu ktoś, kto no, nie realizuje żadnej wizji państwa, społeczeństwa, takiej, która by służyła dobru ogółu. To na pewno. I takich cech pewnie jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale to niewątpliwie są te rzeczy najważniejsze, które dyskwalifikują kogoś no, w tym procesie stawania się mężem stanu. No i w zasadzie z tej perspektywy możemy spojrzeć zarówno na życie bieżące polityczne w Polsce, zastanawiając się, kto tym mężem stanu jest lub może być, i możemy spojrzeć na polską przeszłość, zagłębić się w historię i powiedzieć, kto był polskim mężem stanu, kto niewątpliwie był tym mężem stanu. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest taka, wydaje się być ważna. Otóż jeden z socjologów powiedział kiedyś, że tak naprawdę mężowie stanu rodzą się w czasach przełomu. Czyli mamy koniec jednej epoki, początek drugiej epoki. Koniec starych czasów, początek nowych czasów. Gdzieś na styku tych dwóch epok rodzą się mężowie stanu. No i jest w tym jakaś prawda. Na pewno wtedy ci, którzy stali się mężami stanu, odgrywali bądź mogli odegrać ważną rolę. I tutaj też należałoby wtedy zastanowić się nad konkretnymi przypadkami, kto taką szansę miał i czy ją wykorzystał, aby stać się mężem stanu. Kiedyś w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński powiedział, że tak naprawdę mężów stanu tworzy historia. No, również w słowach prezydenta Kaczyńskiego jest spora prawda. To historia tak naprawdę tworzy mężów stanu.
Panie doktorze, przy tej całej bogatej definicji męża stanu i takiej obrazowej, chciałbym dopytać o dwie rzeczy. Mąż stanu a moralność, czyli jak w wymiarze moralnym powinien żyć, postępować mąż stanu. I drugi wymiar, czy mąż stanu, już usłyszeliśmy to, że nie może być sondażowym mężem stanu, a tym samym myślę, że rzecz oczywista, czy może być takim mężem, czy to wtedy nie mężem, osobą, która jest marionetką, czyli że jest taki niezłomny, czy wprost przeciwnie, no, jaki ma być?
No więc właśnie, co do wartości moralnych, ja tutaj wspomniałem, może to zostało tak słabo wyartykułowane przeze mnie, mówiąc o wartościach, prawda, że pewnym atrybutem męża stanu są pewne wartości. Wartości moralne oczywiście, moralne, etyczne, za którymi on się jednoznacznie opowiada i wyraża to w swoim działaniu. To niewątpliwie, to jest jeden z najważniejszych atrybutów męża stanu, czyli pewien świat wartości moralnych. Moralnych wartości dobrych dla wszystkich. To niewątpliwie. Czy człowiek, który jest marionetką w rękach innego polityka, może być mężem stanu? Absolutnie nie. No, jednak to musi być ktoś, kto jest po pierwsze samodzielny i ktoś, kto, jak tutaj słusznie pan profesor zwrócił uwagę, myśli szerzej. On się nie koncentruje tylko wokół bieżącej sceny politycznej i tego, czy wygra najbliższe zbliżające się wybory, prawda, czy za 4 lata na przykład wybory wygra, tylko myśli szerzej. Myśli w gruncie rzeczy o interesie państwa, racji stanu polskiej za lat 5, 10, 20. Czy jest jak gdyby trochę jego myślenie koncentruje się w wymiarze znacznie szerszym niż bieżące życie polityczne. I trzecie pytanie, można prosić jeszcze o...
Nie, to zostało, czy ta marionetkowość chociaż...
Marionetkowość.
To
ja już odpowiedziałem na to, że absolutnie nie. No, mąż stanu jest jednak kimś, kto jest samodzielny w swoim myśleniu, działaniu, zamiarach.
Samodzielny, niezależny od żadnego polityka.
Niezależnym od żadnego podmiotu, ani osoby, ani instytucji międzynarodowej. To jest oczywiste. On prowadzi własną, suwerenną politykę. No dzisiaj jednak żyjemy w takich czasach, gdy bardzo mało jest takich polityków, którzy podejmują własną, suwerenną politykę.
Czy tutaj możemy dodać, bo jeśli ojciec pyta o etykę czy moralność, to z jednej strony jest kwestia jego prowadzenia się. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że politycy wpływają w sposób zasadniczy na bieg spraw w tej dziedzinie. Znaczy kształtując prawodawstwo, szczególnie we współczesności, kiedy zasadniczo ideologie podważają stary system widzenia człowieka, czy naturalny system widzenia człowieka, czy moralność tą chrześcijańską, czy klasyczną, jak kto woli. Naturę ludzką się wręcz podważa, więc tu jest druga dziedzina. To znaczy, czy może być mężem stanu ten, który się sam nie prowadzi dobrze, ale ten, który stara się wprowadzać w życie państwowe zasady wywrotowe od tej strony. Bo proszę zauważyć, że jedną rzeczą jest jego osobiste życie i to oczywiście, jeśli on ma tutaj pogmatwane, to bardzo trudno jest mu oddziaływać w sensie pozytywnym na zbiorowość. Ale druga rzecz, nawet gdyby tu miał uporządkowane, a jeśli ze względu na naciski zewnętrzne lub panującą modę lub ideologię lub schlebianie jakimś grupom nacisku wprowadzi w obszar życia państwowego, zbiorowego, demoralizację, to taki człowiek, choćby był 1000 razy prezydentem i 20 000 razy przewodniczącym jakiś, czy prezydentem Europy, czy świata, nigdy takim mężem stanu nie będzie, ponieważ skutki jego działalności są destrukcyjne. I tu ten obszar moralności, pamiętajmy, on tak, niektórzy się w ten sposób definiują, że są bardzo chrześcijańscy nawet w swoim tym życiu publicznym, no ale w sferze życia, w życiu osobistym, ale w życiu publicznym, no to absolutnie oni podpiszą ustawę niemoralną, bez względu na to, jakie jest stanowisko i Kościoła i po prostu zdrowego rozsądku. Oni nawet zaproponują tego typu rozwiązanie, bo takie są w przestrzeni europejskiej. Proszę zauważyć, że to jest fundamentalna rzecz. Czyli nie ma rozdzielności między tym, co zwiemy życiem prywatnym, a tym, co zwiemy życiem publicznym. Człowiek jest jedną i tą samą postacią tu i tu. I bez względu na to, jakie są mody, jakie są naciski, jakie wiatry wieją, trzyma pewien kurs. I wiemy o tym, że ten kurs ostatecznie zwycięży. Proszę zauważyć wspomniany prymas Wyszyński. Nie takie wiatry wiały. A jednak ostatecznie to on jest zwycięski. Przeprowadza przez największe piekło, nawet idąc do więzienia. Ale to jest wtedy, to jest ktoś. My mówimy, to jest ktoś. Możemy się z nim nie zgadzać, ale to jest ktoś. I w tym sensie to wszystko podlega ocenie. To trzeba widzieć w pełnej całości, bo możliwości polityki kreowania dobra, a zarazem kreowania zła, niszczenia są niewyobrażalne. Wystarczy się przyjrzeć szkołom i wielu innym instytucjom, nie tylko takiemu prawodawstwu, jak kwestia, kto jest, czy mężczyzna i mężczyzna to są rodzina, co nawet teraz w tych kategoriach pewne rzeczy się rozstrzygają. To dzisiaj polityka woła o mężów stanu. To jest... Ja też zauważyłem pewną taką rzecz...
Nie tylko chyba polityka, w ogóle państwo, naród.
No tak, tak, ale polityka rozumiem jako troska o dobro wspólne, a więc każdy z nas tu jest politykiem. W tym znaczeniu, że jakoś zajmuje się tym dobrem wspólnym i za coś odpowiada. Można powiedzieć, że może być mini mężem stanu na skalę, która jest mu dana. No oczywiście jeśli nie stanu w sensie państwa, to gminy, to jakieś instytucje i tak dalej, ale to po prostu wołanie jest całej rzeczywistości o takich ludzi. I proszę zauważyć, wrzucę taki kamyczek do duszpasterstwa. Tak się nieraz zastanawiałem też w swoim środowisku, czy w wielu na przykład grupach takich religijnych, bardzo mocno formacyjnie nastawionych na wewnętrzne takie odniesienia religijne i tak dalej, ale zaczyna być problem ich aktywności, tych ludzi, z tych grup wywodzących się w życiu publicznym. Jest jednak pewien problem, jak gdyby takiego zblokowania, że to jednak jest świat...
Uwagi pomiędzy życiem wewnętrznym, a tym życiem...
Życiem publicznym, ale jest taka obawa, to mnie ubrudzi. Tam jest, naprawdę tam jest brudno. Tu doskonale wiemy, jakie tam relacje panują międzyludzkie. Doskonale wiemy, jakie decyzje w skutkach się podejmuje, które mogą, powiedzmy, wołają nieraz o pomstę do nieba. To ja tam nie idę. Więc proszę zauważyć, że tu jednak to duszpasterstwo powinno iść w kierunku, że to jest twój obowiązek. że to jest twój obowiązek, a służba, o której my tam mówimy, ma wymiar święty.
Tak się zastanawiam z tym, co mówi pan profesor, czy mąż stanu, który żyje w różnych układach politycznych, różnych układach społecznych, przychodzi mu prowadzić działalność i no, musi forsować swoje idee, swoją dalekosiężność, swoją mądrość i męstwo. Czy to jest osoba, która głównie działa poprzez nieustanną krytykę i tęsknotę za tym, że gdyby świat był lepszy, gdyby prezydent był inny, gdyby Europa była inna, to wtedy byłoby inaczej? Czy prowadzi taką pracę od podstaw poprzez formację?
No tutaj jest bardzo...
szukanie mostów jednoczących, co nie znaczy, że jest obojętny na zło, które się dzieje.
Tutaj jest bardzo ważny realizm w tym podejściu, bo oczywiście mogą być dwie postawy złe. To znaczy z jednej strony ta postawa rezygnacji i takiego krytykanstwa, z drugiej strony postawa takiego tyrana, który stara się łamać różnym ludziom karki, no bo on tylko wie, co jest najlepsze i będzie, prawda, wszystko w ten sposób czynił. Więc trzeba rozeznać.
Ale to jest mąż stanu samozwaniec wtedy.
No taki, powiedzmy, tyran trochę. A tu trzeba złoty środek we wszystkim zachować. Tak, żeby liczyć się też okolicznościami. I to jest polityk zawsze realny. Trzeba uciekać od takich ludzi, którzy tworzą takie marzycielskie jakieś struktury, które niespecjalnie są z rzeczywistością, jakokolwiek się mają. Życie jest takie, jakie je widzimy. I ono w tym momencie, w takich realiach podlega naszemu osądowi i naszemu działaniu. W związku z czym polityk, mąż stanu, to polityk realista. Tylko pamiętajmy, realista to nie znaczy tak jak po marksistowsku. Oni twierdzili, że oni są realistami, a ci, co wierzą, to są idealistami. To błąd. To oni byli idealistami, ponieważ nie uznawali realnych rzeczy, jeśli mówimy, kim jest człowiek i tak dalej. Więc w tym sensie absolutnie tak to trzeba widzieć. Ale jeszcze wrócę do tej rzeczy. Święta posługa, druga rzecz, że grzechy w te publiczne, to nie jest tak, że ja sobie zagłosowałem albo zadecydowałem, że to po prostu ja się nawet spowiadać z tego nie muszę. To są gigantyczne grzechy. Tak jak i dobro, które robię, ono się mnoży w tej przestrzeni i dlatego to jest tak święta posługa. Ale jeśli grzeszę tutaj, to są gigantyczne grzechy. Jeśli ktoś tego nie widzi, trzeba uczyć historii. Co się działo, jeśli ktoś popełniał takie błędy, mając taką odpowiedzialność? Co się działo z ludźmi? Co się działo z całymi pokoleniami? Nie z jednym pokoleniem. Nie jedno pokolenie cierpiało po rozbiorach, ale kilka pokoleń. I do dzisiaj, można powiedzieć, w pewnym sensie cierpimy. To trzeba widzieć i uczyć ludzi tej odpowiedzialności. Więc można tej odpowiedzialności nie wziąć na siebie. I wielu jest takich ludzi, którzy mają wszelkie cnoty ku temu. A to żona mi nie kazała, a to, prawda, tam coś innego, a to mi się nie chce. I mają wszelkie cnoty, wszelkie predyspozycje ku temu. Nie, on się nie weźmie. I to już jest grzech zaniedbania. Jeśli się weźmie, to musi wiedzieć, że z tego będzie rozliczany przed Panem Bogiem.
Mąż stanu w dawnej polityce polskiej, a w dobie obecnej, a zatem rozumiem, że możemy też pytać o konkretne przykłady mężów stanów, tak jak to widzą panowie w obecnej polityce, czy w obecnej sytuacji polityce, tak rozumianej, jak tutaj usłyszeliśmy, jako troska o dobro wspólne, gdy wszyscy jesteśmy politykami, czyli troszczymy się o to dobro wspólne, jak również dawnej. Królowa Jadwiga.
No to oczywiście królowa Jadwiga. Taki możemy. To jest bardzo dobry przykład. Królowa Jadwiga, która swoje osobiste szczęście kładzie na kanwie losów czy przyszłości Polski i przyszłości całej Europy Środkowej, no bo jej decyzja o małżeństwie, którego skutkiem jest chrystianizacja Litwy, no to są rzeczy epokowe.
Ignacy Paderewski, który nie był politykiem, ani nie zajmował żadnego...
Ja myślę, że Ignacy Paderewski jak najbardziej był mężem stanu. Pamiętajmy, że gdyby nie działalność Ignacego Paderewskiego w Ameryce, ale jego lobbowanie na rzecz sprawy polskiej, prawdopodobnie aspekt Polski nie znalazłby się w przemówieniach, w deklaracjach amerykańskich czy w przemówieniu prezydenta Woodrow Wilsona w 18 roku. Także myślę, że jak najbardziej Jan Ignacy Paderewski był mężem stanu, był chyba jednym z kilku mężów stanu, ojców polskiej niepodległości w 1918 roku.
Chociaż aż wielkich takich talentów w sensie gry politycznej nie miał, ale ze względu na swoją pozycję, no, jako muzyk, jako postać znana, umiał to użyć dla dobra Polski. To jest piękna rzecz, że w danym momencie to była postać opatrznościowa, jeśli mówimy o relacji amerykańskiej.
Józef Piłsudski?
No to są spory, prawda, co do postaci Józefa Piłsudskiego. Oczywiście ma swoje niewątpliwe zasługi. No też są te kwestie po zamachu majowym, dosyć takie trudne, jeśli bierzemy pod uwagę chociażby wybory brzeskie i sam zamach. No ale oczywiście jest to postać nietuzinkowa, mająca gigantyczny wpływ na bieg spraw publicznych i na pewno nie była to postać sterowna od zewnątrz. Bo najważniejszą rzeczą, czy jedną z podstawowych rzeczy, które dzisiaj
są bolączką.
Tak. Bo marionetką można być wielorako zakotwiczoną. Albo od strony, bo jakieś media na mnie wpływają, albo jakieś finanse, albo jakieś mafie, albo zagranica. No cóż, widzę karierę wielką przed sobą polityczną, czy finansowo-polityczną za granicą. Cóż mi tam sprawy polskie? A jak tam już jestem? No tak, walczyć o te rzeczy, zmagać się, a nuż nie wybiorą mnie na nową kadencję? A wtedy co ja będę robił? No nie mam specjalnie pomysłu na życie. Czy też, jak już tam jestem, to robię wszystko i walczę na śmierć i życie, żeby tutaj te sprawy polskie postawić na piedestał i o nie się starać. To są wybory. Więc proszę pamiętać, myśmy w XVIII wieku, ja tak nieraz patrzyłem na tych różnych ludzi, ówczesne elity i tak do jakiego wniosku można dojść? Że dla wielu ludzi z elit rozbiory nie stanowiły fundamentalnej różnicy w ich życiorysie. Bo oni już byli w Brukseli. Znaczy ówczesnej Brukseli, czyli w Berlinie, w Petersburgu lub w Wiedniu. Oni tam już byli zakotwiczeni ze dwa pokolenia wstecz, kiedy Polska była taką marionetką. No to jak się to już dokonało, no to powiedzieli, no przecież to zasadniczo to jest usankcjonowanie naszej pozycji. Oczywiście byli w błędzie, bo oni byli potrzebni jako zdrajcy. A jak nie było już kogo zdradzać, to ich pozycja absolutnie zmalała w tych relacjach nawet zewnętrznych. To brak rozumu. To wszystko, to nie tylko jest wada woli, to jest też brak rozumu, bo to wszystko się łączy. Rozum i wola powinny iść równo.
No troszeczkę może z innego zakresu postaci historycznych. Kukliński, Jaruzelski.
Ja powiem tak, no, jeśli popatrzymy na polską historię, tak, w głąb tej historii, to raczej nie mamy problemu ze wskazaniem polityków, duchownych, których możemy uznać za mężów stanu, prawda, królów. Nawet tutaj w przypadku twórców polskiej niepodległości w 1918 roku. Wymieniliśmy tutaj Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Jana Ignacego Paderewskiego. Tutaj wszyscy się z tym zgadzają. Nawet w okresie międzywojennym.
Tak wejdę słowo Wicenty Witos, żeby do tego dwudziestolecia.
W dwudziestoleciu międzywojennym było również powszechnie takie jasne, kto jest mężem stanu, prawda? Czczono osobę Dmowskiego, Piłsudskiego i wielu innych polityków. Oni byli znani jako ci, którzy rzeczywiście zrobili wiele dla Polski, dla polskiej niepodległości. Nasz problem zaczyna się w zasadzie wtedy, gdy zaczynamy patrzeć na polskie życie polityczne w ciągu ostatnich 25 lat. W ubiegłym roku świętowaliśmy 25-lecie polskiej wolności. Jak popatrzymy na ten okres, to zaczynamy mieć problem, kogo wymienić jako męża stanu. Kiedyś wydawało nam się, że Lech Wałęsa, człowiek, który, tak jak powiedziałem, trafił na ten taki moment dwóch epok. Kończyła się stara, zaczynała nowa. Lech Wałęsa, który miał być tym, który obalił komunizm i wprowadzić Polskę na drogę demokracji i wolnego rynku. No i co się okazało? Że Lech Wałęsa niby obalił komunizm, ale bardzo szybko oparł się na ludziach komuny. Tak na dobrą sprawę przegrał swoją kartę. No, on mógł stać się mężem stanu, ale tym mężem stanu raczej się nie stał. Dziś, jeśli by ktoś powiedział, czy Lech Wałęsa jest mężem stanu, myślę, że wiele osób by żartem na to zareagowało. Kto w takim razie był mężem stanu? To bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że Lech Kaczyński bardzo starał się, aby zostać mężem stanu. Myślę, że odpowiedź na to pytanie przyniesie kiedyś nam historia. Ona wskaże, czy Lech Kaczyński zasługuje na miano męża stanu. Bo historia, tak jak on sam powiedział, daje najczęściej odpowiedź na to pytanie. Z polityków, z którymi mamy obecnie do czynienia, to jeszcze trudniejsze pytanie. Jak którego z nich wskazać jako... No,
chciałem zapytać
tego...
o głównych liderów partii politycznych.
Znaczy, ojcze, bo to jest kwestia taka, bo jeśli mówimy o odpowiedzi na tak
pytanie... dlaczego chciałem pytać o liderów. Dlatego, że no, oni są wybrani przez grono jako liderzy, przez grono partii, prawda, politycznych,
ale...
już polityków, których wybrało społeczeństwo. Tak, oni przewodzą.
Ale ostatecznie można na to pytanie odpowiedzieć po owocach całego życia, więc dlatego jest taka trudność. Oczywiście można zaryzykować taką tezę tu i ówdzie, że ten, a ten nie. Natomiast bardziej przez negację można niż przez pozytyw, bo to trzeba dokończyć. To musi się ostać. To dzieło życia musi się ostać i trzeba odczekać, żeby taką konstatację ostatecznie z pełną odpowiedzialnością stwierdzić. Tak, jego dzieło życia niosło takie konsekwencje.
Rozumiem, że co do niektórych liderów politycznych pan profesor liczy na nawrócenie, że...
No to co do, to już nie co do mężów stanu, tylko co do tego, żeby zawrócić z tej drogi. Ojcze, jeśli dzisiaj w debacie publicznej pojawiają się kluczowe rzeczy, one są istotne, jeśli są pytania o in vitro na przykład, tak?
Czyli o polską ziemię na przykład.
Tak, o polską ziemię. Są fundamentalne takie pytania moralne i tak dalej. To mówi się, no to nieistotne, one są gdzieś marginalne, odpowiedzi na to niekoniecznie, a jak ludzie myślą na ten temat. Po prostu one są też fundamentalne, ponieważ zaczynamy sobie odpowiadać i tu chodzi o to, żeśmy sobie na bieżąco próbowali odpowiadać, czy ten polityk dobrze czyni, czy źle. A więc etyka, jeszcze raz mówię, w sferze prywatnej nie może być sprzeczności z tym, co zwiemy życiem publicznym. To musi być zgodne i zbieżne. Pytanie, jaka jest wizja Polski, jak ona się ma do całego tego dziedzictwa. I tu przez negację niestety możemy powiedzieć, że obecnie rządzący politycy wydają się być nie tyle nawet ulegli w sensie prostych dźwigni takich zewnętrznych, że coś powiedział Berlin, tak, albo ktoś coś powiedział Paryż. Że chodzi o to, że oni są ulegli w sensie, bo tam powiedziano, że trzeba uchwalić i podpisać ustawę o przeciwdziałaniu przemocy i nie ma żadnej racji za nią stojącej. Już pomijam wszystko. Żadnej racji pozytywnej, która by za tym stała. Przecież całe ustawodawstwo to przemocowe w Polsce istnieje. Są tylko elementy te genderystyczne i wywracające cały porządek i oni idą w to. Jak można powiedzieć, jeśli ktoś w to idzie? Notabene łamie swój charakter, bo wielu było przeciwnych. Nagle w pewnym momencie poprzez ten nacisk wewnętrzny, partyjny łamane są im kręgosłupy moralne. I mówimy, no zdiagnozujmy ich postawę w sensie pozytywnym, politycznym, czy mówmy, to jest mąż stanu lub przyszłości mąż stanu. No z przetrąconym kręgosłupem bardzo trudno. I to jest ten problem, że tu się zaczyna zrywać, w pewnym momencie przez takie decyzje zaczyna się zrywać z całą tradycją, z tym dziedzictwem, które ma na imię Polska i które ma 1000 lat, a korzeń jest chrześcijański. Więc musimy patrzeć na to drzewo w całości. Jak ktoś może uważać się za męża stanu lub być kreowanym na męża stanu, który mówi, że nie, to drzewo to nie, to ja nasadzę coś dzikiego, nowego, od nowa będzie mi wszystko rosło, bo tamci się mylili. Wszyscy byli, prawda, przestępcami, bo klapsy dawali dzieciom. To całe pokolenia przestępców. Ja jestem tutaj jaśnie oświecony, bo usłyszałem w Brukseli czy gdzieś tam, zafascynowałem się nową ideologią. To nie ma takiego przełożenia. To oczywiście chodzi o własne poglądy, ale one muszą z czegoś wynikać i są elementem dorobku wieków. Stoi ktoś taki, stoi na dziedzictwie wieków. Przed nim byli królowie, przed nim byli wielcy ludzie. On stoi na ich dziedzictwie. Nie byłoby go tu. Nie byłoby go tu, gdyby ktoś nie walczył o tą Polskę, gdyby za to życie nie oddał. Nie byłoby go, on by był nikim. Teraz jest kimś i jest w relacji nie tylko do tych, którzy żyją teraz, do tych nacisków, które są, ale do tych, co odeszli. To jest nieustanna relacja. On powinien mieć tę świadomość i przekazać to w sposób ciągły. Natomiast mamy do czynienia z tym potężnym kryzysem. Oczywiście tu nawet nie chodzi o to, żeby już dzisiaj wyrokować, ten jest lepszy, więc ten jest na pewno mężem. To zostawmy. Niech to życie weryfikuje. My mamy pewne kryteria i możemy to widzieć. Tak, to zachowałeś się jak prawdziwy polityk, z pełną godnością, jak prawdziwy mąż stanu tu się zachowałeś. Jeśli całe życie określimy, to jest życie męża stanu, no to musi być jakaś suma. Ale tu się zachowałeś tak, dobrze, a tu nie. Ale mamy do czynienia po prostu z takim politykierstwem, z takimi małymi grami, o małe rzeczy. Bo jeśli gram o 100 tysięcy euro dla siebie, to jest bardzo mała rzecz. Jeśli gram o jakąś, prawda, tam wynik własnej partii, to nic to nie znaczy. Za 20 lat to będzie po prostu pustka, nic, zero. Jeśli gram o jakąś sprawę dla Polski ważną i od strony moralnej, i od strony jej wielkości, w sensie potęgi takiej gospodarczej i militarnej, jakikolwiek, zabezpieczyłem ją, no to wtedy, a, to jest coś. I tutaj jest problem, że nagle to przestaje ważyć. Waży to i prawda, jak w danym momencie zafunkcjonowałem i ile tweetów, tak? Mówiliśmy, ile tweetów puściłem.
Mamy już telefon, ponieważ na Państwa ekranach ukazały się numery telefonu do naszego studia. Radiosłuchaczom przypomnę 56 657 0011 lub 0012. Na zagranicy 48 566 57 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, bo w zanadrzu też jest pytanie, z kim współpracuje mąż stanu, czy z kosmetyczkami, też PR-owcami, czy z ludźmi, którzy budują jego mądrość, jego męstwo i uczą.
Mamy odpowiedzieć na to pytanie?
Bardzo szybko.
No to szybko. Tutaj współpracowaliśmy z jedną panią kosmetyczką, nim weszliśmy i to była bardzo miła współpraca. Więc to nie jest tak, że jeśli mąż stanu współpracuje z jakąś kosmetyczką, to od razu przestaje nim być. Pytanie jest, czy to jest wszystko? Czy za tym idzie treść? Bo to jest tylko forma, którą jakoś się tam sprzedaje. Natomiast w wielu wypadkach poza formą, nieraz bardzo rozbudowaną i piękną, nie ma nic. I chodzi taki balon.
Pani doktor?
Ja myślę, że mąż stanu przede wszystkim powinien współpracować z tymi wszystkimi, którzy chcą dobra państwa, dobra jego obywateli, którzy są w stanie wspólnie działać na rzecz racji tego państwa, racji stanu, interesu tego państwa. A tak jak obserwujemy, a jednak tak nie jest, jak obserwujemy polską politykę ostatnich lat. No wystarczy chociażby wymienić ważną polską rocznicę, jaką była w 2010 roku, 70. rocznica zbrodni w Katyniu, gdzie no, nie doszło do porozumienia polityków, gdzie nie doszło do współdziałania premiera z prezydentem, pomimo jego wysiłków, ażeby wspólnie uczcić tamtą bardzo ważną dla Polski i Polaków, dla polskiej tożsamości rocznicę historyczną. Także przede wszystkim polityk musi być człowiekiem, który jest w stanie porozumieć się w tak kluczowych kwestiach dotyczących państwa z innymi politykami.
Zwłaszcza na arenie międzynarodowej.
Zwłaszcza na arenie międzynarodowej.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Ojcu i Panu, ponieważ Pan profesor powiedział, mówiąc na temat właśnie ten obecnie poruszany, że niegłosowanie to jest grzechem zaniedbania. Dlatego ja od wielokrotnie niestety dzwoniłam do Radia Maria mówiąc, że nie jestem teologiem, ale chciałabym bardzo, żeby jednak w homiliach na poziomie parafii mówiono, że grzechem cudzym, tak mi się zdaje, ja się nie upieram, jestem teologiem, jest niezapoznanie się, na kogo się głosuje, i głosowanie na ludzi, którzy są przeciwko życiu. Jest to grzech cudzy, bo jeśli pomagamy w zabójstwie, no to mamy grzech cudzy, czy jeśli się zgadzamy. A drugi to grzech zaniedbania, też grzech ciężki, bo to jest tak, jak ja bym powiedziała, Franek się zajmuje mamą, to co mnie, ja tam będę, prawda, i tak dalej. No więc najgorsza rzecz, jaka jest w tej chwili, to jest obojętność katolickiego społeczeństwa polskiego, katolickiego, bo ani nie chce bronić życia, ani nie chce zapoznać się, kto jest za życiem i głosować na tych, którzy są za życiem. Po prostu ich to nie interesuje. Wydaje mi się, że to są grzechy ciężkie. Przepraszam, że mówię na ten temat, ale nie widzę nic, żeby gdzieś coś na ten temat było w Kościele. Pouczanie ludzi, bo może nie wiedzą, Dodzwoniłam się raz, tak jak dzisiaj, i był akurat biskup, nie pamiętam nazwiska, powiedziałam to, co mówię. Biskup powiedział wtedy tylko tyle na ten temat i aż tyle, że każdy proboszcz może przecież wywiesić kartkę, na której napisze, że głosowanie jest obowiązkiem. Tyle chciałam powiedzieć, Bóg zapłać.
Dziękuję pani Doroto. Akurat tutaj pan profesor mówił o głosowaniu przez polityków za
ale
życiem.
To wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Jest, ja ojcze teologiem nie jestem, proszę mnie poprawić, jeśli jakikolwiek błąd popełnię, ale uczono mnie, że człowiek grzeszy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I w sferze politycznej, jeśli ktoś jest politykiem, myśl to jest uleganie cudzym ideologiom, nieraz bardzo szpetnym, bardzo destrukcyjnym. Mowa to jest po prostu przenoszenie takich fałszów w przestrzeń publiczną. Uczynek to później decyzje na przykład w przestrzeni prawnej, a zaniedbanie to by nie było możliwe. Tak jak pisał Feliks Koneczny, to nie jest prawda, że więcej jest ludzi złych, lub tylko jest, ci źli mają o tyle szansę rozpowszechniać to zło, jeśli dobrzy są bierni. I ci dobrzy tak zwani, czyli uporządkowani i w myśleniu, i w swoim prywatnym działaniu, grzeszą najczęściej zaniedbaniem. I wydaje się, że to jest nic takiego. To nie jest grzech, prawda? Cóż tam, przecież ja nic nikomu nie zrobiłem. No właśnie, a miałeś okazję coś dobrego zrobić. I nawet ten ruch wyborczy, to przecież co to kogo kosztuje? Nawet złotówki to nie kosztuje, a jednak jest pewna trudność. Czyli mamy problem i z elitami, i mamy problem z narodem.
Pani Dorota z Małopolski kierowała ten apel do księży, do proboszczów. Natomiast tak jak mówimy, że wszyscy jesteśmy politykami, nimi powinniśmy być, czyli zaangażowanymi o dobro wspólne, tak również do nas należy, jako katolików, by zachęcać, uświadamiać drugiego człowieka o konieczności głosowania i konieczności zapoznania się, czyli wyboru świadomego z programem, z tym, kogo prezentuje, kim jest kandydat startujący w jakichkolwiek wyborach, nawet tych na sołtysa, na burmistrza, czy na prezydenta, czy też na politykę. Więc ten obowiązek spoczywa na każdym i każdej z nas, a myślę, że nie brakuje w naszych świątyniach głosów, czy to przypominanych przez listy pasterskie w danych diecezjach, czy też przez proboszczów, którzy informują o głosowaniach, informują o konieczności. No natomiast trudno, żeby z ambony padały nazwiska i że ten się prowadzi dobrze, a ten się prowadzi źle. Nawet to, od czego tu panowie też, że tak się wyrażę, delikatnie uciekli, albo mówiąc, wycofali się, ponieważ nie chcemy dokonywać sądu nad człowiekiem, bo nie do nas należy sądzenie.
No tak, chociaż nad czynem tak, no bo jeśli jest, tak mi się wydaje, jest ktoś, podejmuje decyzję na przykład publicznie przeciwko życiu, oddaje głos, wydaje.
No to jest decyzję. Konkretna decyzja.
To jest konkretna decyzja, ona podlega ocenie i myślę, że i duchownych, i świeckich. Biskup Stanisław za to umarł, bo napominał króla. No nie mówił, że król jest zły, tylko że jego decyzje są złe i to jest w tradycji polskiej bardzo mocne. Takich Stanisławów będziemy mieć bardzo dużo. Później przecież symbolicznie tylko powiem ksiądz Piotr Skarga, symbolicznie tylko powiem ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przecież on nie mówił, że głosujcie czy nie głosujcie, ale napominał. I za napominanie zginął.
Ilu też zamordowanych przez UB i tak dalej. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Michał z Warszawy. Pozdrawiam księdza prowadzącego.
Prosimy.
Szanownych gości. Moja opinia na temat męża stanu, nie wiem, prosiłbym o ustosunkowanie się. W moim pojęciu mąż stanu najwyższej rangi, czyli prezydent bądź premier, są to organizatorzy życia całego narodu. To i tutaj wydaje mi się, że ważne są gwarancje, że tymi organizatorami będą właściwe osoby. Jakie powinny spełniać kryteria? Przede wszystkim musi to być człowiek uczciwy jak kryształ, bez skazy, taki, żeby nie można było mu nic zarzucić. Następnie musi być to bardzo dobry organizator, bo dobrymi chęciami jest czasami piekło wybrukowane. Można mieć dobre zamiary, ale dużo rzeczy popsuć. Więc wydaje mi się, że musi być to osoba sprawdzona jako organizator, czy to jako biznesmen, czy pracownik, czy przedstawiciel jakiejś organizacji społecznej, czy zawodowej. Ktoś, kto potrafi coś zorganizować i poprowadzić zespół ludzki do sukcesu. Ktoś, kto potrafi dobierać sobie współpracowników tak, żeby byli kompetentni, lojalni i nie zdradzali. Poza tym wydaje mi się, że taka osoba powinna widzieć interes całego narodu, a nie tylko określonych, wybranych grup ludzi. No tyle w skrócie.
Dziękujemy panie Michale i prosimy tutaj pan doktor Leszek Pietrzak.
Bardzo ważny problem pan poruszył, prawda? No czy prezydent, prawda, jako organizator życia całego państwa, on jest mężem stanu. Ja myślę, że nie każdy prezydent jest, że tak powiem, z automatu tym mężem stanu. Nie wystarczy być tylko wybranym na urząd prezydenta, żeby zostać mężem stanu. I my możemy odnieść tą sytuację do naszej rzeczywistości. Czy prezydentem, czy mężem stanu może być prezydent, który pod wpływem alkoholu przewraca się na cmentarzu katyńskim? Ja wątpię. Na pewno ja bym tak nie utożsamiał prezydenta, że on jest każdorazowo mężem stanu. Ja powiem inaczej. No, oprócz wielu przymiotów, jakie winien posiadać mąż stanu, to przede wszystkim on musi być poważny. Kiedyś prezydent Francji de Gaulle, mówiąc o politykach, ale de Gaulle miał właśnie na myśli męża stanu, że on musi być poważny, mówić o poważnych rzeczach w sposób poważny. Polityka nie może być grą, teatrem, zabawą. On musi pokazywać rzeczywistą troskę o państwo, jego obywateli, robić to poważnie, być autentycznie zaangażowanym i reprezentować, oczywiście robić to godnie. On nie może kompromitować polskiego państwa i Polaków. Także konstatując odpowiedź na pytanie, jakie tutaj padło, ja bym powiedział, że nie wystarczy być tylko prezydentem, żeby być mężem stanu.
Pan profesor?
No w 100% się zgadzam tutaj z panem doktorem. No, że tu, znaczy na pewno prezydent ma gigantyczną szansę takim mężem stanu zostać. No bo któż, jak nie on, kto jest głową tą taką symboliczną, nawet jeśli jego kompetencje nie muszą być gigantyczne, to jednak ta reprezentacja jest ważna, więc ma, każdorazowy prezydent ma taką wyjątkową szansę. Wydaje się, że nie wszyscy lub nieliczni z tego korzystają. Teraz, kiedy jesteśmy w toku kampanii, chodzi o to, żeby w tych debatach, ja nawet nie mówię medialnych, bo tam niespecjalnie to się w ten sposób odbywa, ale naszych przy stołach, nawet teraz świątecznych, przecież święta się zbliżają, będziemy reflektować. To zawsze jest temat dyskusji Polaków, tak, nawet tych, co nie idą do głosowania. Te dysputy polityczne, żeby w tych kategoriach zacząć o tym myśleć. Również w znaczeniu takim, co po nas zostanie, jeśli taką decyzję podejmiemy, tak? No bo wiadomym jest, że znamy już poglądy, przynajmniej poglądy, a niektórzy już sprawowali tę funkcję, więc spokojnie możemy w tych kategoriach ocenić. A jak poszliśmy na misterium męki pańskiej, a jak poszliśmy na triduum paschalne całe i przeżyliśmy to w sensie religijnym, to nie ma tak, że to, co w Kościele, to jest doświadczenie moje, prawda, osobiste, a to, co ja głosuję, to jest zupełnie inna sprawa. To jest to samo. Jesteś tym samym człowiekiem tu i tu. I trzeba by zrezygnować z czegoś, co ojciec Jacek Woroniecki określał w swoich takich nauczaniach etycznych, jeszcze przedwojennych i powojennych, że my cierpimy w katolicyzmie polskim na tak zwany fideizm. Czyli wiara emocjonalna, nie przełożona racjonalnie. Po prostu to nie ma dziedziny życia ludzkiego, której wiara nie obejmuje. ani w sferze życia płciowego, jakby chcieli niektórzy, że to nie podlega, ani w sferze życia oczywiście ściśle osobistego, ani zawodowego, ani politycznego. To wszystko jest integralne. I wtedy dopiero się to kupi.
W tym wszystkim, co tutaj też pani Dorota telefonowała i tu tak często jest podkreślane, kwestia życia oczywiście jest priorytetowa, ale to też mąż stanu, który potrafi tym językiem, teraz wyrażając się, wartości, ja to nazwę jako ksiądz redemptorysta, wartości ewangeliczne, wprowadzić nie tylko w ten wymiar troski o życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ale również wymiar bankowości, ekonomii, wymiar gospodarki, przemysłu, wymiar, tutaj już było wspomniane, kształcenia, edukacji, no niemalże w każdy wymiar naszego życia, nie tylko, powiedzmy, ten wymiar, żebyśmy nie myśleli, mąż stanu to ten, który broni życie. Ważna rzecz, powiedzielibyśmy priorytetowa, ale myślę niewystarczająca, żeby być mężem stanu, jeżeli nie jest mężem stanu w tych innych wymiarach troski o dobro wspólne, bo dobro wspólne to, powiedzmy, nadrzędne, troska o życie i o każde życie, również to niepełnosprawne, to życie z dysfunkcjami, życie i nawet rodzin, które przeżywają różnego rodzaju problemy. To troska o każde życie, ale też troska o integralny rozwój człowieka i państwa. No, bezpieczeństwo, o wizerunek na arenie międzynarodowej. To, czym
bo polityk, rozmawiamy. Jak pisał Konieczny, polityka jest bardzo skomplikowana dziedzina. Jeśli mówimy o tej polityce takiej państwowej, to trzeba się trochę na wszystkim znać. To znaczy, politykiem nie jest ten, który się zna wyłącznie na ekonomii, albo wyłącznie na edukacji, albo wyłącznie, prawda, na jakichś tam sprawach społecznych. Jeśli on zwłaszcza chce być prezydentem, bo o takich kategoriach mówimy, to on musi to jakoś ogarniać w całości. Czyli mieć takie dosyć szerokie kompetencje, które oczywiście są związane pewnym rozumieniem spraw całościowych. No i w tym sensie za wszystko odpowiada, potroszę.
Ja wspomniałem tutaj na początku audycji...
Panie doktorze, proszę zapamiętać, odbierzemy telefon, dobrze?
Ja wspomniałem na początku...
Prosimy,
audycji.
Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo? Laudetur Jezus Chrystus, mówi Tadeusz z Dąbrowy Górniczej.
Prosimy,
w kontekście tego, co panowie tutaj dyskutują, ja mam jedno proste pytanie. Mnie przynajmniej się wydaje, że ono jest proste. Czy ten sposób wyłaniania dzisiaj prezydenta i innych opcjeli polegający na tym, że albo 20, albo 50, albo 100 milionów ta zabawa kosztuje, czy taki sposób wyłaniania tych ludzi może kiedykolwiek prowadzić do tego, że będą to naprawdę mężowie stanu? Dziękuję.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Panie doktorze, proszę dokończyć tamtą myśl. Nie chciałem, żeby pan Tadeusz czekał na nieskończoność.
Ja na początku audycji mówiłem o pewnej wizji, prawda? Czyli polityk dzisiaj musi ogarnąć całość państwa, wszystkie jego segmenty ważne. Musi mieć pewną wizję całego państwa, która służy obywatelom, dobru ogółu obywateli. To, o czym tutaj mówiliśmy, to jest bardzo ważny element. On nie może koncentrować się tylko na jednym aspekcie, jak na przykład gospodarka czy ekonomia. Musi koncentrować się na całości, czyli mieć jakąś całościową wizję. To jest tyle. Wracając do pytania, jakie tutaj pan postawił, no cóż, odpowiedź na to pytanie wykracza w ogóle poza temat męża stanu. Ono dotyczy w istocie kondycji polskiej polityki i tego, jak ona dzisiaj w 2015 roku w obliczu wyborów prezydenckich i parlamentarnych wygląda. Mamy taką klasę polityczną, no i myślę, że będziemy musieli jeszcze długo poczekać na prawdziwego męża stanu. Takiego, którego uznalibyśmy bez problemu za męża stanu.
Zwróćmy uwagę na taką rzecz. Proszę zauważyć, jak wielu naszych polityków w latach 90. było zafascynowanych tak zwanym multikulturalizmem zachodnim. Wielu na najwyższych szczytach mówiło, z tą Polską to nie jest za dobrze, bo mamy tak mało mniejszości narodowych i nie ma tak bogatego pluralizmu. A gdybyśmy mieli taką sytuację pluralistyczną, jak ma dzisiaj Ukraina na wschodzie, chociażby jeśli bierzemy pod uwagę strukturę narodowościową, to gdzie byśmy byli? Proszę zwrócić uwagę, jaka krótkowzroczność. gdzie nagle Litwa, Łotwa, Estonia ze względu na dużą mniejszość rosyjską ma nieustanny, Kazachstan, nieustanny problem i drżenie, że tym można zagrać przeciwko temu państwu, wprowadzić czynnik odśrodkowy. I ktoś naście lat temu mówił, że to szkoda, że my w tym miejscu nie jesteśmy, bo to takie kolorowe jest. Zwróćmy uwagę, jak krótka wzroczność, jaki brak znajomości historii chociażby tej wojennej czy międzywojennej. I to jest zastanawiające, to jest niezwykle smutne, że po prostu tylko to, co jutro, to, co dziś, co jutro.
Na samym początku z ust pana doktora padło, że mąż stanu to ten, który troszczy się i ma wizję państwa, ale również narodu. I wiemy, że to nie są ze sobą rzeczy tożsame, nie znaczą to samo, ale że troska o naród to w wypadku Polski to główna troska o Polaków, co nie wyklucza gościnności, nie wyklucza otwartości, by budować państwo wspólne, ale naszym dziedzictwem jest ta 1050-letnia historia chrześcijaństwa.
Właśnie troska o naród to jest bardzo ważna sprawa. Zawsze w polskim myśleniu politycznym istniała troska o naród. W ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu latach polska polityka została wyrwana z takiego historycznego pewnego kontekstu myślenia o losie nas jako narodu. Wszystko koncentruje się wokół rzeczy bardzo bieżących, takich, które sięgają perspektywą jedynie najbliższych wyborów. I to jest najbardziej przykre, że nie mówimy w polskiej polityce o rzeczach fundamentalnych, o trosce o państwo, o trosce o naród, o trosce o społeczeństwo. Nie stawiamy takich pytań. Wszystko koncentruje się wokół tego, kto wygra wybory, kto będzie w stanie formułować rząd i kto kogo może wziąć do koalicji. Więc polityka stała się jedynie takim technicznym narzędziem walki o władzę, a nie rzeczywistą troską o państwa. W takiej atmosferze trudno jest, aby pojawiali się mężowie stanu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, Anna Szczęść z Krakowa.
Prosimy,
ja chciałam krótkie pytanie zadać panu. Czy w postaci Sikorskiego dostrzegacie panowie rysy męża stanu?
Dziękujemy.
Ja myślę, że niewątpliwie generał Władysław Sikorski był mężem stanu. Robił wszystko, aby walczył przede wszystkim o polskie interesy. Robił wszystko, co było możliwe. Był politykiem, któremu rzeczywiście przyświecała troska o Polskę i Polaków. Zresztą chyba zgodzimy się z tym, że nawet w okupowanej Polsce Sikorski był traktowany jako mąż stanu. Nie mówiono inaczej o Sikorskim jak o mężu stanu. Także myślę, że tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że generał Władysław Sikorski takim mężem stanu jest.
Myślę, że z pytania pani Anny może ten początek był taki wątpliwy w słyszalności. Nie wiadomo, czy chodziło o generała Sikorskiego, czy o Radosława Sikorskiego.
A no to musielibyśmy jednak wtedy zdywersyfikować tę odpowiedź. Naturalnie to są zupełnie inne kategorie.
No Radosław Sikorski póki co nie jest generałem.
No właśnie, to po pierwsze nie jest generałem, po drugie wydaje się być chwiejnym mocno politykiem, jeśli bierzemy pod uwagę nie tylko zachowanie, ale również pewne fundamentalne kryteria działalności na arenie międzynarodowej, że wspomnę jego, powiedzmy, te wizje takie, powiedzmy, proniemieckie, czy wypowiedzi tutaj z tym związane. I tu się rysuje pewna fundamentalna kwestia, o której mało się mówi coraz częściej, czym jest suwerenność narodowa i suwerenność państwowa, bo to zawsze było uważane za dobro największe. I ci, którzy byli politykami na samych szczytach, którzy byli mężami stanu, mieli nade wszystko to dobro chronić. To jest oczywiście wtedy przestrzeń wolności. Przestrzeń wolności zbiorowej, no bo każdy z nas pragnie być wolny i realizować się w życiu. Natomiast również naród jako wspólnota, czy państwo jako wspólnota. I w tym wypadku to, za co ludzie oddawali życie masowo w tradycji polskiej, przestało mieć wartość dla wielu tych ludzi. Dla wielu zredukowanie na przykład przestrzeni suwerenności, czyli możliwości decydowania o samych sobie, przesunięcie tego na zewnątrz, czy w jakieś tam kręgi międzynarodowe, jest aktem zupełnie normalnym. Tak jakby to nic nie kosztowało nikogo.
Panie profesorze, odbierzemy telefon i jedno pytanie pozostanie na koniec, a mianowicie, bo mówimy o mężu stanu w dawnej polityce polskiej, a w dobie obecnej, czyli mówimy o Polsce. I to pytanie po telefonie na zakończenie, a mianowicie, czy nie mamy teraz do czynienia z tym, że coraz częściej nasi politycy starają się być mężami stanu, ale nie polskimi, ale europejskimi. I tutaj oczywiście jest pytanie związane z obecnym prezydentem, byłym premierem Donaldem Tuskiem. Czy przypadkiem tu nie zagubiliśmy się państwowości, nie utraciliśmy i nasi politycy nie bardziej jakby zmierzają ku temu, nie wszyscy, ale by być mężami stanu europejskimi, a nie polskimi. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam, to ostatni nasz telefon.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Andrzej z Niemiec. Kłaniam się wszystkim uczestnikom dyskusji. I właściwie mam takie przygotowane pytanie. A wcześniej chciałbym dodać, że właściwie to, jeżeli chodzi o naszego premiera wcześniejszego, to ja zarówno jestem z Gdańska, spotykałem często gdzieś na lotnisku przy okazji lotów pana Tuska. I mam wrażenie, że pan Tusk nie odrobił lekcji z patriotyzmu, bo właściwie gdzie miał to odrobić, także to problemy on pewnie miał z tym i ma do dzisiaj. Natomiast moje pytanie jest właściwie bardzo krótkie, żeby nie przedłużać programu, to dotyczy bardzo podstawowej rzeczy. Mąż stanu, ja rozumiem, że to jest człowiek, który jest, no, który ma tą swoją wizję, powiedzmy, ale nie dosyć elastyczną, która może być elastyczna do dzisiejszych czasów, bardzo szybko zmieniający się. Jednocześnie jakiś mądry, prawy, przede wszystkim transparentny. Ale najważniejszą rzeczą, którą według mnie powinien mieć właściwie mąż stanu, to powinien mieć tą dalekowzroczność i zdolność przewidywania tego, im dłużej, tym lepiej. Moje pytanie właściwie jest takie, czy w dzisiejszych czasach, kiedy właściwie wszech dominująca jest media są, czy mąż stanu potrafi się przeciwstawić sile tych mediów? Czy jego, powiedzmy, mądrość, autorytet i tak dalej, i tak dalej. Dalej drugie pytanie, tak chyba to króciutkie. Czy mogła powstać tak zwana loża mężów stanu? Starszych ludzi, doświadczonych, uznanych przez społeczeństwo, przez naród, którzy by, powiedzmy, gdzieś z tyłu, w drugim rzędzie, ale mogliby w jakiś sposób mówić, decydować albo...
Panie Andrzeju, dla sprecyzowania, używając słowa loża, myśli pan o... Panie Andrzeju, czy używając słowa loża, myśli pan o loży masońskiej, czy takiej starszyźnie bardziej, tak?
Tak, o czymś takim.
Dziękuję bardzo i prosimy.
Kiedyś taką lożą, nazwijmy starszych, miał być, co Senat jest po to, tak? Ludzi doświadczonych, również w polityce, czy w innych dziedzinach życia publicznego, którzy widzą tę perspektywę, bo wiemy o tym, że młodemu człowiekowi bardzo jest trudno zwrócić uwagę na perspektywę dłuższego czasu. Człowiek starszy wie, że czas płynie w doświadczeniu ludzkim niezwykle szybko. I widzi tę konsekwencję bardziej, tą długotrwałość tych decyzji, dalekosiężność. Stąd zawsze jest potrzebna taka instytucja mędrców. Natomiast...
Takiego Maćka z pana Tadeusza, czy
tak,
macie?
No właśnie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę, tego pytania się odniosę, które ojciec jeszcze zadał. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk, opuszczając Polskę jako premier, nie zwiększył swojej decyzyjności w Unii, bo taka była intencja. Idzie prezydent Europy, tak się mówiło. W żadnym zakresie, ani w zakresie spraw polskich, ani w zakresie spraw europejskich. Proszę zauważyć, że w fundamentalnych kwestiach, które się na kontynencie rozstrzygają, weźmy porozumienia mińskie, reprezentantami Europy byli prezydent Francji i kanclerz Niemiec, nie mający takich kompetencji. No ani minister spraw zagranicznych, znaczy czy wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych, ani Donald Tusk nawet się nie pojawili jako obserwatorzy, już nie mówię jako ci, którzy coś tam decydowali. Jeśli bierzemy pod uwagę ważne kwestie, takie, które się rozstrzygają w tej chwili, te energetyczne w Europie, to też go nie widać. No, kiedy padają tezy zapisane już o tak zwanej dekarbonizacji Europy, które absolutnie uderzają w nasz interes, w ogóle nie widać jego walki o cokolwiek. Jeśli są rozstrzygane kwestie porozumienia z Grecją w sprawie kryzysu i finansów, on zwołuje jakiś mini szczyt Hollanda i Merkel, którzy mają o tym rozstrzygać. Dlaczego? No bo jeśli by chciał oddziaływać, no to się przebija, walczy i tak dalej. Tymczasem kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej to jest 2,5 roku. Kadencja ta skończy się mniej więcej w trakcie trwania kadencji parlamentu i jakiegoś rządu, który powstanie, i będzie w trakcie trwania, nawet jeszcze połowy nie osiągnie, kadencja prezydenta Rzeczpospolitej, który jest wybierany w majowych wyborach. Najprawdopodobniej jego marzenia to jest powrót do Polski, no nie gdzie indziej jak na fotelu prezydenta, co akurat podwójna kadencja by mu to dała, ten czas, że mógłby wystartować. Polityk, który wygaśnie, jego gwiazda...
To jest dalekosiężność własnej kariery, a nie...
No niestety.
Dalekosiężne myślenie...
Znaczy to jest spekulacja, to nie jest, nie mam dokumentu, ale to jest, no bo dlaczego się wycofuje? A co z wycofania będzie miał? Może być jedna reelekcja. A będą rozstrzygać głównie Paryż i Berlin, więc polityk, który się wycofuje, ma taką szansę. I pytanie jest to, co ojciec mówi. Czy tu mówimy o dalekosiężności własnej kariery, czy dalekosiężności polityki polskiej?
Jeszcze ostatnie zdanie, pan doktor.
Tak rzeczywiście jest. Dzisiaj polscy politycy zabiegają o takie europejskie namaszczenie, aby być politykami w tym europejskim wymiarze. Tak to rzeczywiście wygląda. No, nie ma w tym jakiejś dbałości o troski o państwo, jest jedynie dbałość o własną karierę i o to, żeby wejść na ten wyższy poziom, jak uważają w polityce, będąc mianowanym politykiem europejskim. To na pewno. Co do, że tak powiem, takiego głosu końcowego. Znaczy, ja nie jestem tutaj zwolennikiem, żeby robić jakieś konkursy, loże, nie wiem, gremia mężów stanu. Myślę, że mąż stanu to w gruncie rzeczy, ja byłbym zwolennikiem tej historycznej takiej perspektywy, bo ona dopiero pokazuje, właściwie ocenia działalność danego polityka i odpowiada na pytanie, czy on rzeczywiście jest mężem stanu, czy tym mężem stanu nie jest.
Więc wszystkim tym, którzy chcą być politykami i tym, którzy chcą zajmować się polityką w każdym wymiarze, czy to poprzez wybór, czy to poprzez pełnienie funkcji politycznych, życzymy mądrości, męstwa i dobrej troski właściwej o dobro wspólne. Dziękuję panom za przybycie do studia. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba oraz doktor Leszek Pietrzak.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.